Jak blisko Boga jesteś? Kiedy myślimy o bliskości Boga, to gdy powrócimy do Ewangelii, powrócimy do czasu, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi, to możemy widzieć, że nie każdy był blisko Boga, nie każdy był blisko Chrystusa. I wiele ludzi zabiegało o to, żeby być blisko Boga, blisko Chrystusa, bo wiązało się z tym wiele błogosławieństwa. Było uzdrowienie, było pocieszenie, było uleczenie. I możemy widzieć, że wielu uczniów zabiegało o to, żeby być po prostu blisko Chrystusa. I gdybyśmy mieli zmierzyć, jak blisko jesteśmy Boga dzisiaj, to jaką miarą możemy to zrobić? Czy jesteśmy w stanie jakiś dalmierz włączyć i wtedy będziemy widzieć, jak blisko jesteśmy, ile metrów? Ale dobrze wiemy, że to właśnie nie o te metry chodzi w Słowie Bożym, kiedy ono mówi o bliskości Boga, tylko chodzi o obecność Jego. Więc dobre pytanie jest to, kiedy chcemy myśleć o tym, czy jesteśmy blisko Boga, to jakiej miary użyć? Jak to zmierzyć w moim życiu? I w Psalmie 73, w wierszu 28 jest napisane: lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Psalmista mówi, że być blisko Boga to znaczy pokładać w Nim nadzieję. Być blisko Boga znaczy pokładać w Bogu nadzieję. I kiedy popatrzymy się na Piotra, który chodził po wodzie, to w tym momencie bliskość tej obecności Chrystusa wiązała się z tym, że miał po prostu pokładać nadzieję w Jego Słowie, w Słowie Jezusa Chrystusa. I w ten sposób mógł być blisko. Kiedy utracił tą nadzieję, kiedy utracił pokładanie ufności, zaczął tonąć. I kiedy patrzymy się na bliskość, bycia blisko Boga, to możemy zobaczyć, że w wielu sprawach możemy być blisko, w sprawach świętości i w sprawach codziennych, codzienności. Myślę, że jedno i drugie jest czasami nie lada wyzwaniem, bo kiedy myślimy o świętości, znaczy, że musimy zerwać z wieloma naszymi przyzwyczajeniami, z wieloma naszymi grzechami, tradycjami i wtedy nastaje uświęcenie. Możemy być blisko Boga. Ale są też rzeczy, w których chcemy pokładać nadzieję Bogu i chcemy być blisko Boga i są to sprawy takie codzienne. I myślę, że to jest też trudne, dlatego że jest związane z tym, że niejednokrotnie nie znamy woli Bożej w stosunku do nas, do naszego życia. Kiedy patrzymy się na wolę Bożą, to co Bóg chce, żebyśmy zrobili w danym momencie, jakie myślenie powinniśmy mieć, jakie nastawienie względem wielu spraw Bożych czy innych ludzi, to jest łatwo określić. Bo Słowo Boże mówi wyraźnie na dany temat. Ale myślę, że trudno jest w sprawach właśnie codziennych, kiedy nie znamy woli Bożej względem nas, nie wiemy, co z nami będzie, jaką pracę, jeżeli oczekujemy na pracę, jaka praca będzie na nas. Czy będzie taka, której my oczekujemy, czy będzie taka, której nie oczekujemy i nie zaspokaja naszego nastawienia. Czy kiedy chorujemy, to czy wyzdrowiejemy, czy nie wyzdrowiejemy? Tak jak mówiłem, i jedna rzecz jest trudna, i druga, ale na tej w sprawach świętości jest, myślę, wygodniej nam, bo mamy się na czym oprzeć, na Słowie. A sprawy, które dotyczą codzienności, często jest taka niewiedza i oczekiwanie. Bardziej oczekiwanie w nadziei jakiejś, ale jest to oczekiwanie nieznanego. I kiedy pomyślimy o charakterystyce człowieka, który jest blisko Boga, to możemy zobaczyć, że Słowo Boże mówi nam o tym, że bycie blisko Boga znaczy być skruszonym, być złamanym i bycie ubogim w duchu. I w Psalmie 34, 19 wierszu jest napisane: bliski jest Pan, skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu. Więc człowiek, który jest blisko Boga, tą charakterystyką jest złamanie, jest skruszenie, jest bycie ubogim w duchu. To jest pewnego rodzaju nastawienie serca względem Boga, względem Jego słowa. I kiedy myślimy o właśnie skruszeniu, złamaniu czy byciu ubogim, to możemy widzieć, że jest to rzecz, którą Bóg chce, żebyśmy w naszym życiu dążyli do tego, żeby była obecna. I teraz tak, jeżeli myślimy o byciu uniżonym, czy byciu ubogim w duchu, czy byciu skruszonym, to możemy spojrzeć to w dwojaki sposób. Jedno to, że uniżenie, ta ubogość w duchu, czy skrucha, jest, Słowo Boże podaje jako, czy mówi, że jest to pewien akt. Jest to pewien akt skruchy w czasie życia człowieka. A drugą rzeczą, o której mówi Słowo Boże, o tym, kiedy myślimy o bliskości Boga i kiedy ta bliskość Boga jest definiowana przez uniżenie, ubogość i skruchę, to możemy widzieć, że Słowo Boże wychodzi poza ramy tego jednego aktu, który ma miejsce w życiu człowieka, po jakimś wydarzeniu czy po jakimś grzechu, który człowiek uczynił. I raczej pokazuje na to, że jest to też stan serca, stan ducha. Chciałbym chwilę, żebyśmy spojrzeli na tą pierwszą definicję jako aktu skruchy podczas życia. Akt skruchy podczas życia na pewno zawiera jakiś smutek w sobie. To, że człowiek jest zasmucony z powodu czegoś, co zrobił, co nie mieści się w standardach Bożych. I Słowo Boże mówi w drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale, 10 wierszu, takie słowo: bo smutek, który jest według Boga, przynosi upamiętanie ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje. Lecz smutek według świata przynosi śmierć. I to, co możemy zobaczyć, to skrucha zawiera szczery smutek. Zawiera smutek, Człowiek na człowieka przychodzi do serca, do umysłu w momencie, gdy coś zrobił wbrew woli Bożej, wbrew Bożym standardom. I w Mateusza, w 5 rozdziale, 4 wierszu, czytamy takie słowa: błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni. I to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o standardy Królestwa Bożego. I tak samo jak w przypadku tego wcześniejszego fragmentu, jest napisane, jest smutek, który jest dobry. Jest smutek, który jest właściwy. Jest smutek, który przynosi wielki owoc. I jakie są przykłady? W Psalmie 51, jeśli ktoś chciałby otworzyć, Psalm 51. Od wiersza 4 czytamy takie słowa. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś ukazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. I jednym z przykładów jest to, przynajmniej Słowo Boże pokazuje, w tym psalmie, to kiedy Dawid zgrzeszył jako cudzołóstwo i zgrzeszył jako morderstwo. I tutaj przychodzi na niego pewien smutek, pewna skrucha i mówi po prostu do Boga: przeciw Tobie zgrzeszyłem i zło uczyniłem. I on szukał właśnie w tym uniżonym duchu, w skruszeniu przebaczenia u Boga. Inną taką sytuacją, przykładem, o którym mówi Słowo Boże, jest w Ewangelii Łukasza. Było to w czasie, kiedy dwie osoby weszły do świątyni. Jest napisane celnik i faryzeusz. I jeden się modlił, że dziękuję, że nie jest taki jak inni, którzy grzeszą, którzy źle czynią. A to, co modlitwa celnika brzmiała w ten sposób, że modlił się: bądź miłosierny mnie grzesznemu. Czyli innymi słowy, daj się po prostu, Boże, przebłagać. Daj się przebłagać. I to są rzeczy opisane jako przykłady z aktu skruchy. Tak? Możemy widzieć, że stanęły jakieś wydarzenia, były jakieś wydarzenia w życiu Dawida, które wymagały pewnego aktu, pewnego działania konkretnego, ustosunkowania się do tego, co zrobili złego. I tak samo w życiu celnika, tutaj widać, że bardziej przyświecał cały obraz swojego życia, które prowadził ten celnik. I przyszedł, prosił o upamiętanie. I tutaj mamy pewnego rodzaju akty skruchy. Więc to, co mamy czynić w naszym życiu, to na pewno reagować na to, kiedy coś się dzieje, kiedy jest grzech, kiedy jest przewinienie, kiedy jest odstępstwo od Bożych standardów, to przychodzić do Boga w uniżeniu i po prostu pokutować z tego. Odwrócić się od tego i żyć dalej. I to jest, tak? Każdy z nas, myślę, że też miał taką sytuację, kiedy właśnie podobnie jak celnik przyszliśmy z całym bagażem naszego życia do Boga i w skrusze, w tym uniżeniu w stosunku do Boga przyszliśmy po zbawienie, po wybaczenie grzechów. I Słowo Boże mówi, jest wam odpuszczone. I to, co właśnie jest podane jako akt skruchy, jest takim początkiem. I nie jest to tylko coś jednorazowego, tak? Ale powinno mieć miejsce w naszym życiu. Ale możemy zobaczyć, że Słowo Boże właśnie nie ogranicza nas do tego jednego jakiegoś wydarzenia w życiu, ale mówi, że to uniżenie, bycie ubogim w duchu powinno mieć miejsce trwałe. Powinno trwać w naszym sercu. I w Księdze Izajasza, w 57 rozdziale, Izajasz 57 rozdział, w 15 wierszu czytamy coś takiego. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepiać serca skruszonych. Więc to, co możemy przeczytać w Izajaszu, u Izajasza, to, że mieszkam z tym, Bóg mówi, mieszkam z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych. Jaka ważna rzecz jest tutaj zapisana w tym wierszu? Że mieszka z tym, który jest. I to jest bardzo mocne i bardzo, bardzo mocno wyrażone, że mieszka z tym, który jest pokorny. Nie z tym, który był pokorny w jakimś akcie jednym, tylko który jest. I kiedy patrzymy się na Słowo Boże, to możemy widzieć, że bardzo mocno naciska Słowo Boże i Bóg przez Słowo Boże, że właśnie to jest coś trwałego. To jest stan, który jest ciągle obecny w naszym życiu, powinien być ciągle obecny w życiu dzieci Bożych. I Biblia mówi właśnie o tym byciu ubogim czy skruszonym właśnie w Izajaszu 66 z kolei rozdziale, wierszu 2 jest napisane, bo to wszystko moja ręka uczyniła, dzięki niej powstało to wszystko, mówi Pan, lecz ja patrzę na tego, który jest ubogi i jest skruszony w duchu i który drży na moje słowo. Znowu tutaj mamy sytuację opisaną, która odnosi się do czasu ciągłego, tak? Że nie był to akt jakiejś w przeszłości, ale odnosi się do aktu, do czasu, który trwa. I to, co widzimy tutaj, to końcówka tego wiersza pokazuje, zwraca uwagę nam na coś bardzo ważnego. Który drży na moje słowo. I to jest dość wyraźnie opisane i pokazuje, jaki ktoś ma ciągły stan. Tak? Bo ważne jest to w naszym życiu, nie że kiedyś byliśmy posłuszni Bogu, ale to, że jesteśmy posłuszni Bogu i trwamy w Jego Słowie. Więc te rzeczy pokazują nam bardzo mocno, że Bóg jest blisko tego, który jest ubogi w duchu. I Psalm z kolei 51, 19 wiersz mówi: ofiarą dla Boga to duch skruszony, sercem skruszonym, zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże. Kolejna rzecz, która mówi o tym, że ofiarą dla Boga, czymś, co jest Jemu przyjemne, czymś, co jest miłe, czymś, z czego Bóg, w czym Bóg widzi coś miłego jest to, gdy jesteśmy ducha skruszonego, kiedy serce mamy skruszone, kiedy mamy zgnębione, kiedy jesteśmy po prostu ubodzy w duchu. I bycie ubogim w duchu jest po prostu charakterystyką obywatela Królestwa Niebios. Ewangelia Mateusza w 5 rozdziale, 3 wierszu mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Czyli to jest charakterystyka obywatela Królestwa Niebios. I to jest coś, co ma być ciągle widoczne. Coś, co ma nas charakteryzować. I tak jak mówiliśmy o tym, że w przypadku ta ubogość w duchu, ta uniżoność, ta pozycja taka pokornego człowieka przed Bogiem jest, odnosi się do naszej świętości, tak? Ale są rzeczy, które nie odnoszą się typowo do naszej świętości, a są też bardzo istotne. Możemy powiedzieć, że ta ubogość w duchu, ta pokora przed Bogiem nie tylko jest potrzebna do pokuty od grzechu czy za grzechy, ale bycie ubogim w duchu odnosi się też do naszego codziennego życia. Kiedy myślimy o apostole Pawle, jego codziennym życiem było powołanie do chwały, ale to powołanie spełniał w tym, że on chodził i głosił Ewangelię. Kiedy my jesteśmy powołani do chwały, do Królestwa Niebios, nie każdy z nas jest powołany do tego, żeby robił to w taki sposób jak apostoł Paweł. Ale możemy widzieć, że w tym Bożym powołaniu do chwały możemy być jako rodzic, możemy być jako pracownik, możemy być jako małżonek. I w tym powołaniu codziennie mamy trwać. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian w 1 rozdziale napisał takie słowo. Pierwszy rozdział od 8 wiersza. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. I mamy sytuację apostoła Pawła, który był postawiony w różnych ciężkich życiowych sytuacjach. Jest napisane, że w którymś momencie zwątpił. Tak było ciężko, że zwątpił. Że on myślał, że to już jest koniec. I ta sytuacja miała go doprowadzić do momentu, żeby mógł zaufać, polegać na Bogu. Jeżeli Bóg go do czegoś wysłał, to on to dokona. I teraz, kiedy popatrzymy się też na nasze życie, jako rodziców, czy jako współmałżonka, kiedy zostaliśmy powołani do Bożej chwały, różne są cierpienia w życiu, różne są przeszkody. Ale Bóg chce, żebyśmy w tym naszym powołaniu, kiedy idziemy w codzienności, mogli przechodzić przez te wszystkie problemy, przez te wszystkie trudności. Czasami jest ciężko, kiedy się wychowuje dzieci, są trudne sytuacje, kiedy trzeba wiele spraw w jednym czasie rozdzielać i człowiek nie wie, jak to wszystko podzielić, jak to ogarnąć, jak załatwić. I czasami możemy tracić nadzieję w tym, czy rzeczywiście dobrze wychowujemy, czy nie zaniedbujemy. Bo łatwiej by było, gdyby tych wszystkich przeszkód nie było, gdyby nie było chorób, gdyby nie było przeciwności, gdyby nie było braków finansowych, gdyby nie było zagrożeń z zewnątrz, to wtedy by było tak łatwiej żyć i wychowywać dzieci. A tu człowiek potrzebuje coś zrobić, a musi czas dzielić. Nie może przeznaczyć na to, co chce. Jedną z rzeczy, którą możemy zrobić, to kiedy odnosimy się do naszego życia, to polegać na Bogu. Że kiedy widzimy słabości i widzimy naszą niemoc, ale chcemy prowadzić, dzieci w pobożności, to że Bóg tego w tym wspomoże. Czy wszystko bierzemy na swoje barki? Czy wszystko bierzemy na siebie? Czy potrafimy oddawać Bogu, czy polegać na Nim? W pełnieniu tych naszych codziennych obowiązków. Lecz moim szczęściem być blisko Boga, pokładam w Panu Bogu nadzieję. Uniżoność, czy skruszoność serca, czy bycie ubogim nie tylko jest potrzebna do pokuty za grzechy. Ale bycie ubogim w duchu przekłada się również na właściwe nasze nastawienie względem innych wierzących. I w drugim Koryntian 11 rozdziale, 28 wierszu jest napisane: pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. I 29. Jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? Jeśli się mam chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Bycie ubogim w duchu przekłada się na właściwe nasze nastawienie względem innych wierzących. Apostoł Paweł mówi, że on się będzie chlubił ze słabości. Jeżeli ktoś inny słabnie, to jak on przychodzi do tej osoby? Ponieważ jest blisko Boga, ponieważ ma właściwe nastawienie serca, on mówi, czy i ja nie słabnę? nie wywyższa się w tym. Bo ja to osiągnąłem. A ty jeszcze się musisz dużo nauczyć. Bycie ubogim w duchu ma wpływ na ciągłość, na kontynuację działania w naszym powołaniu. I w 2 Koryntian, też w 11 rozdziale, czytamy w 27 wierszu. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, w pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. I to, co jest takie wyraźne, wybijające się w tym wierszu, to jest to, że mówi w głodzie, w pragnieniu, w zimnie i w nagości. Gdyby apostoł Paweł nie miał postawy bycia uniżonym przed Bogiem, stawiałby warunki. Boże, wysłałeś mnie, zabezpiecz mi, wszystko daj. Wszystko mi daj. Ale on znosił to wszystko, bo był blisko Boga. Bycie ubogim w duchu ma wpływ właśnie na ciągłość, na kontynuację tego, jak działasz, jak postępujesz w życiu, w swoim powołaniu. I w 1 Koryntian 4, rozdziale 11 wierszu apostoł Paweł też mówi podobną rzecz. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy, policzkowani i tułamy się. To jest postawa. Był blisko Boga, skruszony, ubogi w duchu i mógł iść, niezależnie od tego, co na niego przychodziło. Idzie po prostu mimo przeciwności. I to są takie rzeczy, którymi chciałem się podzielić odnośnie tego, co to znaczy być blisko Boga.